No, zanim się puścimy na Warszawie, to trzeba przejechać Poznań. 16 minut po godzinie 12 podejmiemy tę próbę.
W środku dnia.
W środku dnia, w środku Poznania, ale i w środku Wielkopolski. Zresztą nie tylko w środku Poznania, bo na obrzeżach również i w gminach ościennych są takie miejsca, które przebyć kierowcy trudno. Nie przeskoczy, a inaczej się nie da. Mówię o wiaduktach, których nie ma, czyli o przejazdach kolejowych ze szlabanami. Grunwaldzka, Lutycka, Golęcińska, Biskupińska, Bałtycka, Starołęcka, Naramowicka, Umultowska. Oto co łączy właśnie te ulice w Poznaniu. Szlabany. Na głównych ulicach miasta każdego dnia ruch samochodów na wiele godzin, gdyby to sumować, to naprawdę na wiele godzin wstrzymywany jest przez przejeżdżające pociągi. Stolica Wielkopolski od lat czeka na wiadukty albo na tunele. Dlaczego ciągle niewiele się lub nic nie zmienia? To z pewnością pytanie do władz miasta oraz do przedstawicieli kolei. Arnold Bresz, członek zarządu PKP oraz dyrektor do spraw realizacji inwestycji, pytany przez Adama Michalkiewicza o możliwości zmiany sytuacji na przejazdach w Poznaniu, odpowiada tak.
Też jako członek zarządu Polskich Linii Kolejowych, ale jako poznaniak wyobrażam sobie, jakie są priorytety z punktu widzenia mieszkańców Poznania. Jednak to decydujący głos i nadanie priorytetów jest po stronie miasta. My widzimy te miejsca, gdzie kolizje infrastruktury kolejowej i drogowej wpływają na ruch, na konieczność utrzymania przejazdów, jednak to ze strony miasta wymagane jest wskazanie kolejności realizacji. Od czasu, jak jestem w zarządzie spółki, czyli od 5 lat, nie mieliśmy przypadku, że przy próbie likwidacji przejazdu i partycypacji w kosztach przez zarządcę drogi, przez samorząd, nasza spółka nie weszłaby we współpracę. To też pokazuje, jaka zmiana mentalności nastąpiła po naszej stronie. Chcemy, żeby nasza spółka mogła w ten sposób też pozytywnie oddziaływać na otoczenie kolei.
Czy zmiana mentalności, jak słyszymy, na kolei pociąga za sobą także odpowiednie reakcje władz miasta, takie, które pomógłszy dofinansować, sfinansować wiadukt, poprawiają przejazd w mieście. Jeśli na przykład Poznań bardziej by się starał, to czy na ulicy Starołęckiej, gdzie w ostatnich tygodniach korki przed szlabanami są największe, to gdyby Poznań się do tego dołożył i postarał, to czy byłby już wiadukt?
Tak, no tutaj trzeba powiedzieć, że w momencie, gdy przygotowaliśmy taki duży projekt ogólnopolski, w ramach którego w 25 miejscach budujemy teraz wiadukty, szukaliśmy zakresu rzeczowego, czyli że chcieliśmy wskazać przejazdy do likwidacji i wiadukty do budowy, to wskazywaliśmy m.in. Starołęcką, czyli gdyby wtedy był pozytywny odzew i rozwiązanie byłoby wdrożone do realizacji, prawdopodobnie teraz bylibyśmy już albo na etapie przetargu, albo na etapie realizacji prac.
A teraz kiedy najwcześniej ten wiadukt albo tunel może tam być?
No liczę na to, że to spotkanie doprowadzi do podpisania listu intencyjnego. Mieliśmy rozwiązania projektowe parę lat temu przygotowane wspólnie z miastem. Trzeba by było te rozwiązania odświeżyć i szykować projekt na nową perspektywę. Po 2023 roku takie pieniądze będą do dyspozycji i warunkiem do wprowadzenia wykonawców na budowę jest przygotowanie dokumentacji, a tej dokumentacji na razie nie mamy. Nasza spółka bardzo intensywnie w ostatnim półroczu, prawie roku, pracowała nad przygotowaniem dokumentacji do KPO i wiele tego typu inicjatyw w skali całej Polski mieliśmy zainicjowanych i tam, gdzie te dokumentacje były przygotowane, to tego typu projekty udało nam się wdrożyć z terminu realizacji do końca 2026 roku. Musimy szykować się na realizację projektów, nawet jeżeli nie mamy jeszcze zapewnionego finansowania. Pojawienie się dokumentacji otwiera możliwość sięgania po środki w momencie, gdy się pojawią rezerwy. No a w tej chwili niestety na tą perspektywę tej szansy już nie mamy.
Czy to znaczy, że Poznań nie dość się starał, czy w ogóle się nie starał? Bo można by odnieść takie wrażenie, że no nie było takiego nacisku, ani też zaangażowania ze strony miasta, aby ten wiadukt przy Starołęckiej, no przynajmniej do 2026 roku powstał. Jak słyszymy, na to szansy w tej chwili już nie ma. Nowa perspektywa w kolejnych latach się otworzy, czyli po 2023 roku. W ubiegłym tygodniu w Poznaniu odbyło się spotkanie władz PKP i władz miasta Poznania. Czy przyniosło ono coś nowego? Tak o tym spotkaniu mówi zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.
Niczego nowego nie wniosło, ponieważ miasto pracuje nad nowymi koncepcjami wiaduktów drogowo-kolejowych i też wszystkim zgłaszało takie potrzeby już kolejarzom dobrych kilka lat temu. Mam tu na myśli w szczególności tunel wzdłuż Starołęckiej, mam tu na myśli również kwestie m.in. ulicy Krańcowej, ulicy Świętego Michała, także kwestii Naramowic z myślą o przyszłym tramwaju w kierunku Multowa. Także no, dla nas bardzo ważne jest to, żeby wszystkim była dobra wola współpracy i oczywiście na poziomie takim roboczym ona jest z kolejami, to cieszy, ale wszystkim, żeby też miasto jako samorząd, bo to dzisiaj kilkukrotnie podkreśliłem, miało stabilną możliwość finansowania tych inwestycji, ponieważ dzisiaj ta perspektywa dla samorządów nie jest najciekawsza z perspektywy zapowiedzi różnych rządowych i to na to zwracam uwagę. My też możemy inwestować więcej, jeśli będziemy mieli odpowiednie środki zabezpieczone na oświatę, czy też nie będzie zmian niekorzystnych w dochodach samorządów. Budżet mieszkańców Poznania jest też ograniczony, nie jesteśmy w stanie robić wszystkiego.
Miasto zgłaszało swoje potrzeby PKP, z tego co słyszymy z ust wiceprezydenta Wiśniewskiego, no natomiast z ust przedstawiciela PKP Arnolda Bresza słyszymy, że jakoś nie dość starało się, jeżeli chodzi o wejście w budowę wiadukty przy ulicy Starołęckiej. Jak to jest naprawdę, czy miasto powinno czekać na moment, kiedy PKP wybudują wiadukty albo tunele, a miasto robi swoje inwestycje, o nich też będziemy mówić. Pytanie do Państwa, w których miejscach wiadukty są niezbędne, są najbardziej potrzebne i w których miejscach powinny one powstać za wszelką cenę, czyli jak najszybciej, wspólnym nakładem pewnie sił miasta i kolei, albo miasta i gmin ościennych, 618-654-654, gdzie czekać najdłużej, gdzie oczekują Państwo, że tunel lub wiadukt powstaną w pierwszej kolejności. Radio Poznań, audycja w środku dnia.
Breaks my heart, breaks my heart in two, a million pieces, oh, it breaks my heart in two.
Radio Poznań, gdzie kierozdaniem kierowców w Poznaniu i pod Poznaniem niezbędne są wiadukty kolejowe, gdzie one powinny powstać, albo tunele, które pozwolą kierowcom przedostać się na drugą stronę drogi żelaznej. Pan Piotr Sobornik, dzień dobry.
Dzień dobry.
Widzę, że dzwoni także pan Stanisław, witam serdecznie. Pan Piotr pierwszy przyjechał, szlaban nie zdążył opaść i pan Piotr śmignął. Proszę bardzo.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Pamiętam, mieszkałem ponad 30 lat temu w Poznaniu na Grunwaldzie i jaki był ruch na aktualnym wiadukcie górczyńskim. Tam kiedyś nie było wiaduktu i ktoś obliczył, znaczy specjaliści obliczyli, że szlaban jest zamknięty 11 godzin na dobę. No można powiedzieć, że 50% doby to było non-stop się stało pod szlabanem, z tym, że samochodu nie było tak dużo jak dzisiaj, ale to było tak uciążliwe, I zostało to wybudowane w taki sposób, to rozwiązanie techniczne z takim rozmachem, że można powiedzieć, że to funkcjonuje do dzisiaj. No to znaczy powierzchnia tam była wymieniana, były takie
remonty. No, nawet grubszy remont był.
Tak, były remonty, ale proszę wyobrazić, że tak to dobrze zostało zbudowane, jest pożytkiem dla mieszkańców, dla Wielkopolski, że to funkcjonuje do dzisiaj.
No tak, to i ocena to... tego, co 30 czy więcej lat temu raczej, a teraz?
No teraz, no tam już, a teraz to...
Pan jedzie do Poznania? Stoi pan gdzieś?
Jak jedzie do Poznania, to wiem, że też był remontowany wiadukt w Suchym Lesie. W Suchym Lesie, on był budowany w 75 roku, to pamiętam.
I no tak, to się walił i teraz jest nowoczesny i się nie wali.
Nowoczesny, oczywiście.
Mhm. No dobrze, pan Piotr patrzy pozytywnie i optymistycznie, bo pokazuje, co jest. Dziękuję bardzo, panie Piotrze.
Kłaniam się, no pozdrawiam.
Choć pytanie padło, w których miejscach wiadukty i czy też tunele są najbardziej potrzebne w Poznaniu, bo w ostatnich tygodniach widzimy ogromne kolejki przed szlabanami, które zamykają przejazd, pociągów sporo, aut sporo, no ale pociągi mają pierwszeństwo, więc kierowcy w samochodach czekają. Dzień dobry, panie Stanisławie.
Witam serdecznie. No ja myślę, że to nie jest bardzo, bardzo dużo, ale każdemu, że tak powiem, utrudnia życie ten, który jest najbliżej jego trasy, jego domu. Ja mam niesamowity problem z ulicą Sucholeską, z Biskupińską, tam są dwa przejazdy kolejowe. Na tym jednym przejeździe kolejowym odbywa się jeszcze przetaczanie wagonów, że sobie po prostu ciągnie tam motywka ileś wagonów, za chwilę wraca z tymi wagonami na inny tor, no i kierowcy jeżdżą w tych samochodach, patrzą i potem się dziwimy, że kierowca jest podenerwowany i jest szybciej jak powinien. No ten przejazd powinien być, że tak powiem, już dawno, ale to dawno przerobiony. Nie wiem, naprawdę nie wiem, na co, kto zwleka i gmina Suchy Las, i Poznań, i kolej, bo to jest no średniowiecze, to jest po prostu zacofanie takie, że globalne.
No tak, na razie perspektyw pan chyba nie zna, nie widzi tam. Gdzieś w trakcie audycji padną słowa dotyczące też tego miejsca. Dziękuję, panie Stanisławie. Tak jak pan...
Parę lat temu wystąpił z propozycją opracowania projektu tego wiaduktu. No kompletna bzdura, no bo skoro się nie ma uzgodnień z koleją, skoro nie ma się wytycznych żadnych, no to robienie projektu to jest dosłownie wyrzucanie pieniędzy, no bo wiadomo, że i kolej, i Poznań, i wszystkie osoby, instytucje zainteresowane muszą jakoś dojść do wspólnego porozumienia i rozwiązania zrobić takie, które w danym momencie jest najlepsze. Więc...
Pan Stanisław, dziękuję bardzo. Z uwagą słuszną jak najbardziej, bo każdemu przeszkadza najbardziej ten szlaban, który jest najbliżej jego i na trasie jego dojazdu. Dziękuję ślicznie. 618-654-654. Aczkolwiek jak słyszeliśmy z ust przedstawiciela kolei, to dobrze jest też wykonywać już jakieś plany i mieć narysowany sposób budowy, przynajmniej bardzo ogólnie albo już bardziej szczegółowo, bo kiedy pojawią się pieniądze, no to można startować, a jeżeli nie ma żadnej koncepcji, to wtedy trudniej, aby szybko po te pieniądze sięgnąć. Pan Krzysztof, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam
no
też pana Andrzeja.
Nie trzeba daleko szukać. Proszę pana, w centrum miasta, no Kościelna między Jeżycami a Goleńcinem. No przecież, no ja wiem, że tego nie widać z rowerowego siodełka z Placu Kolegiackiego. No, ile lat to już tam trwa? Plany były, odbudowali to chyba 2 lata temu, tak? Odnowili.
Ale pan mówi o wąskim przejeździe pod torami, ale jest ten przejazd jednak.
No jest, ale przecież on jest ciągle zablokowany. W jedną stronę jest czerwony, jak nie w jedną, to w drugą, no bo to naprzemienny ruch jest, prawda? No bo tam jest jednokierunkowy ruch na jezdni dwukierunkowej. No a tam jest akurat jednokierunkowa pod tym całym mostem. Ile to już lat trwa? 2 lata temu bodajże odnowiono to, nie wiem, jeszcze tylko nie polakierowano tych cegieł starych przed pierwszej wojny.
Choć no, tu mamy sytuację, że jest ładne, zabytkowe, wąskie gardło, prawda, ale przejechać można, ale są takie miejsca w Poznaniu, jak pan wie dobrze, że dziesiątki, jak nie setki razy opada szlaban i no kierowcy wie, stoją. Tak. No dziękuję tak, bardzo.
No tam też trzeba to zrobić, bo tam też stoją, no po prostu. No to jest centrum miasta, no trzeba to zrobić wreszcie.
Trzeba i kto to zrobi, dziękuję uprzejmie, czy czekać, aż koleje coś zrobią, czy miasto powinno się bardziej angażować, jakie powinny być priorytety w likwidacji szlabanów. O to zapytaliśmy posła Bartłomieja Wróblewskiego z PiS.
Priorytetem jest Starołęka i inne przystanki, które leżą, inne miejsca, które leżą przy towarowej obwodnicy Poznania. Skoro dzisiaj jesteśmy w przededniu, można powiedzieć, decyzji dotyczących finansowania modernizacji tej obwodnicy, to dzisiaj jest ten właściwy moment na to, żeby też zapadały decyzje o inwestycjach towarzyszących, a takimi inwestycjami powinny być właśnie wiadukty wzdłuż tej obwodnicy. Myślimy tu o Starołęce, ale także na Ramowicach, ulicy Multowskiej. Wszystkie te miejsca, te wąskie gardła, które znajdują się przy towarowej obwodnicy Poznania. I drugim priorytetem poza terenem obwodnicy towarowej Poznania, no to jest oczywiście wiadukt na Woli.
Na Woli. Czy jest wola i jaka jest wola Poznania? Będziemy także jeszcze dopytywać i co jest możliwe, jak słyszymy, jeśli chodzi o koleje, to tak zwany kolejny priorytet, kolejne rozdanie po roku 2023 będzie można występować pewnie już z jakimiś projektami o pieniądze. Czy miasto to zrobi? Ile miasto robi ze swojej strony? O tym jeszcze w naszej audycji. Teraz prawie 32 minuty po godzinie 12. Radio Poznań. Dzień dobry, pani Tereso.
Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć o wiadukcie na Plewiskach, że bardzo potrzebny by tam był. Ja kiedyś dwa razy, to mi się zdarzyło, jechałam w niedzielę przed 14, to jechało 6 pociągów.
Czyli Poznań, Plewiska, wiadukt na Grunwaldzkiej.
Tak, tak.
Czy też tunel?
No, tunel by się przydał.
No, tam tunel. Już się, zdaje się, niedługo będzie sporo działo. Proszę słuchać uważnie naszej audycji.
Słucham zawsze.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. 618-654-654. Które inwestycje są realizowane, jeśli mowa o ułatwienia w przejazdach przez drogi kolejowe w mieście? W które zaangażowane jest miasto? Ponownie zastępca prezydenta Mariusz Wiśniewski.
Miasto realizujemy de facto, czy przystępujemy do realizacji w sumie trzech inwestycji drogowo-kolejowych. To jest tunel w Plewiska, Grunwaldzka-Plewiska. Jego inwestycja już się toczy projektowo, ponieważ wykonawcę mamy wyłonionego. W tej chwili kończy projektowanie, uzyskiwanie wszystkich pozwoleń i na przełomie roku rozpocznie się inwestycja, zakończy się wiosną 2023 roku. Dalej projektujemy i właśnie chcemy uzyskać decyzje środowiskowe, których w tej chwili nie mamy cały czas ze strony RDOŚ-u. To jest wiadukty nad ulicą Lutycką i Golęcińską. I to są trzy takie duże inwestycje, które na pewno się zadzieją. Chcielibyśmy, żeby się zadziały, ponieważ mamy też finansowanie unijne i nie chcielibyśmy jego stracić.
No i jak rzadko, pewnie błyskawiczna odpowiedź dla słuchacza na potrzeby. Jak słyszymy, działanie realne, które daje szansę szybkiej, dość i pozytywnej zmiany, to tunel Grunwaldzka-Plewiska ma być gotowy w 2023 roku na wiosnę. To można się z tego już chyba, miejmy nadzieję, cieszyć. Potem są plany wiaduktów z unijnym dofinansowaniem na Lutycką i Golęcińską. Co z pozostałymi wiaduktami? Za chwileczkę zapytamy zastępcę prezydenta, ale teraz pan Mariusz, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja codziennie walczę na przejeździe kolejowym Bałtycka w kierunku Antoninka 92. No i tam z kolei mnie to denerwuje, i to nie tylko mnie, długość oczekiwań na otwarcie tych rogatek, bo proszę sobie wyobrazić, że zdarzały się takie momenty, gdzie stanąłem pod zamkniętym szlabanem jako drugi i jeszcze trzy razy mi otwierano, zamykano, a ja nie posunąłem się ani krok do przodu. Więc ja nie wiem, na jakiej zasadzie, bo jak otwiera się tam szlaban, powiedzmy jadąc od Antoninka, to wtedy było, to w pierwszej kolejności zjeżdżają ci od Gniezna, później ci od jeszcze tam skądś i dopiero na końcu przejeżdżają ci, co na wprost, powiedzmy w kierunku centrum miasta. No tak. I tak właśnie się zdarzyło, że trzy razy mi podnoszono szlaban, a ja po prostu się nie ruszyłem.
Czyli widział pan drogę przed sobą, ale ponieważ pierwszeństwo ruchu mieli inni z innych kierunków, to pan mógł sobie patrzeć.
Otwierał, zamykał. I po prostu i w ten sposób stałem. I ja już tam mam taki sposób, że na przykład nie odpalam silnika, bo gaszę silnik, jak stanę, i nie odpalam silnika, dopóki nie zobaczę zielonego światła.
No, to oznacza, że pan jednak zachowuje spokój.
Kiedy tam się po prostu otwiera ten szlaban, więc przypuszczam, że dopiero na Poznań Wschód, jeśli wjeżdża pociąg, to dopiero oni już zamykają i ewentualnie też zamykają chyba od Kobylnicy, jeśli wjeżdża pociąg. I jest czas oczekiwania, nieraz trzeba 15 do 20 minut czekać.
O, mama mia. Dziękuję bardzo, panie Mariuszu. To wręcz świadectwo, a pan powiedział o walce, ja teraz rozumiem tę walkę. Jak tu nie ruszyć przed siebie, mając trzykrotnie otwierany szlaban i stać muszę, bo inni mają pierwszeństwo. To naprawdę trzeba mocno z sobą walczyć. Dziękuję bardzo. 618-654-654. Halo?
Dzień dobry, Ewa Majka z tej strony.
Dzień dobry, pani Ewo.
Mieszkam na Starołęce i do niedawna przejazd był rzeczywiście bardzo prosty. W tej chwili jest drugi wiadukt budowany, czy jest w remoncie, jakimś strasznie długim. I przejazd ludzi, którzy mieszkają na Marlewie, na Minik...
Halo, halo? Marlewo, Minikowo... przerwało nam niestety. 618-654-654. 36 minut po godzinie 12. Cały czas rozmawiamy o tym, gdzie niezbędne są wiadukty i przejazdy, być może także dołem, czyli tunele. O plebiskach słyszeliśmy już wiosna 2023. Jako wzorcowy sposób współpracy Poznań podaje z gminami ościennymi. Halo, dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Sprawa Starołęki, tak szybciutko. Jeden element, który by usprawnił, jeżeli pani czy pan, który nosi szlaban, jeżeli po przyjechaniu z pociągu, ze stoperem w ręku, prawie minutę trwa czas po przejechaniu pociągu i nic nie jedzie, a szlaban zamknięty.
Czyli jest otwierany minutę po przejechaniu pociągu, a już nic dalej nie pojedzie.
Czeka się w ręku ze stoperem. Wczoraj wyjątkowo 15 sekund była. No i żeby chociażby zawsze, ale ileś samochodów nie zdąży przejechać przez.
Dobrze, to zapytajmy od razu. Dziękuję panu serdecznie. Pozdrawiam. Od czego zależy właśnie to, jak szlabany są zamykane, w jakim czasie, jak szybko? Co mówią przepisy o tym Radosław Śledziński z PKP PLK?
Priorytetem polskich linii kolejowych jest zapewnienie bezpieczeństwa. Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, a także zgodnie z przepisami, rogatki na przejazdach kolejowo-drogowych zamykane są najpóźniej, jak to możliwe, i są otwierane tak szybko, jak to możliwe po przejechaniu pociągu. Działanie przejazdów ściśle określają przepisy. Dokładny czas zamknięcia zapór jest uzależniony m.in. od lokalnych uwarunkowań, od zamontowanych na przejeździe urządzeń, a także od liczby przejeżdżających pociągów. Dłuższe zamknięcie może występować na przykład na liniach dwutorowych w momencie mijania się pociągów w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego. Wszystkie skrzyżowania torów z drogą w Polsce są odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, co zapewnia całkowite bezpieczeństwo użytkownikom dróg przy przestrzeganiu przepisów przez kierowców, rowerzystów oraz pieszych.
No tak, wszystko zgodnie z przepisami. Czy da się przyspieszyć, czy nie? 618-654-654. Czy miasto robi dostatecznie dużo, żeby wraz z koleją wybudować wiadukty albo tunele w tych miejscach, które są najbardziej newralgiczne dla ruchu samochodowego? Czy to głównie kolej powinna się o to postarać? 618-654-654. Pan Krzysztof, dzień dobry.
Witam, mam wrażenie, przysłuchując się tej audycji, jakbyśmy od wielu lat żyli w jakimś matriksie, bo dwie instytucje typu kolej i miasto nie potrafi się zupełnie z sobą porozumieć. Natomiast mam jedno pytanie, może ktoś z fachowców na to odpowie, czy forma budowania chociażby wiaduktów nad ten nie jest, że tak powiem, przysłowiową domeną miasta, które nie będzie wymagało dodatkowych zezwoleń kolei, no bo jeżeli zabezpieczy się od strony konstrukcyjnej tenże przejazd, no to tak na dobrą sprawę przecież kolej w żaden sposób tam nie musi wchodzić. Także nie wiem, może jakiś fachowiec odpowie, może mimo wszystko są domeny, które sprawiają, że pomimo, że szlak kolejowy przebiega przez jakąś część, ale możemy jako miasto coś więcej w tym względzie sobie zrobić, a nie oczekiwać łaskawie, aż ktoś tam ten, ale mam wrażenie, że chyba nie potrafimy się generalnie porozumiewać i to jest potem efekt tego, że albo nam jakieś fundusze przechodzą na ten cel, albo ewentualnie no oczywiście obywatele, bo straty finansowe typu paliwa i różne inne, już o tym nie wspominam.
Panie Krzysztofie, to przede wszystkim współpraca odnośnie finansowania, bo kwestia techniczna to jest naprawdę już drugorzędna w porównaniu z tym, że cały czas mowa jest o tym, że nie ma pieniędzy. Poznań też dzisiaj podkreślał.
Ale to co pan mówi, panie redaktorze, to jest kwestia w tym układzie, tak mówiąc delikatnie, spychologii, bo ja nie mam, w związku z tym może on będzie miał, no i tak oczywiście obywatele może sobie ten, a może trzeba wziąć, jak ktoś
może...
znowu w wyborach poruszyć sprawę, że no, ponieważ poprzedni, że tak powiem, włodarz miasta nic nie wykazał, no to trzeba dać szansę innemu. To już tylko tak a propos sugestii.
No bo jeszcze jest sytuacja, kiedy można zrobić coś razem. I tutaj akurat był przytyk, był przytyk w stronę miasta, ze strony kolei, bo gdyby miasto, zdaniem Arnolda Bresza z PKP, zarządu PKP, gdyby miasto bardziej się zainteresowało możliwością budowy wiaduktu, to by na pewno do tego doszło, że powstałby projekt i bardzo prawdopodobne, że albo kończona byłaby w tej chwili dokumentacja, albo już powoli zaczynałaby się inwestycja w najbardziej newralgicznym w planie miejscu, czyli na ulicy Starołęckiej. 618-654-654. Halo, dzień dobry.
Jeszcze raz Pani Ewa Majka ze Starołęki.
Tak, rozłączyło nas coś, przepraszam.
Rozłączyło nas. Ten wiadukt, o którym jest mowa w propozycjach, ta propozycja już trwa około 20 lat, czyli mówi się od 20 lat o wiadukcie na Starołęckiej. Tego wiaduktu ciągle nie ma. W tej chwili odcięci zupełnie od Poznania są mieszkańcy Daszewicz, Kapur, Marlewa, Minikowa i oczywiście Starołęckiej, całej Starołęki. Dojazd do miasta, do Ronda Rataje potrafi trwać 1,5 godziny. Widziałam karetki, które stoją na szlabanie, na przejeździe pogotowia czy też policji. To i można, często stały to, razem z nami 20 minut.
To można by zadać pytanie, na które teraz nikt nam nie da odpowiedzi, ale raz jeszcze wrócę do tego, o czym mówi przedstawiciel kolei. Dlaczego miasto nie spięło się, nie zdecydowało się rozmawiać z kolejami na temat współfinansowania wiaduktu w tym miejscu? Bo jak słyszeliśmy, żadne z tych miejsc, gdzie zadeklarowały samorządy lokalne współpracę, nie zostało pozostawione przez kolej i tam albo już są, albo będą wkrótce wiadukty.
I tego właśnie nie wiemy, a jako mieszkańcy tego oczekujemy. I to niezależnie, który włodarz był akurat u władzy, wszystkie poszczególne opcje polityczne lekceważyły Starołękę. Natomiast jeszcze jedno słowo ostatnie. Bardzo dziękuję kulturalnym kierowcom, którzy przepuszczają siebie nawzajem na szlabanie, kiedy on już jest przez kilka minut otwarty. Natomiast ci, którzy stoją i którzy jadą i nie chcą nikogo przepuszczać, po prostu niech się popukają w głowę.
A pani też nawiązuje do wypowiedzi także naszego słuchacza, który mówił, że może stać 3 razy, przed nim się otwierają szlabany, a on nie pojedzie, bo inni mają pierwszeństwo i nie wpuszczą, prawda?
Tak, ale tutaj rzeczywiście coraz więcej, na szczęście kierowców i wszystkich o to proszę, żeby wpuszczali się na zamek.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Weźmy sobie to do serca i wróćmy na Starołęcką, o której ostatnio w ostatnich minutach rozmawiamy, właściwie bez przerwy. Czy można by tam przejeżdżać szybciej i częściej? To znaczy, gdyby inaczej był otwierany i zamykany szlaban. Kto decyduje w tym miejscu o zamykaniu szlabanu? To pytanie do Radosława Śledzińskiego z PKP PLK.
Przejazd na ulicy Starołęckiej, a więc na linii Poznań-Kluczbork, jest obsługiwany przez pracownika Polskich Linii Kolejowych, natomiast na ulicy Lutyckiej, a zatem na linii Poznań-Piła, są zamontowane tak zwane samoczynne systemy przejazdowe. Oznacza to, że sygnalizację rogatki za pomocą czujników automatycznie uruchamia zbliżający się do przejazdu pociąg. Częstotliwość zamykania rogatek jest uzależniona od liczby pociągów na danym szlaku. Obecnie przez przejazd na ulicy Grunwaldzkiej przejeżdża na przykład około 180 pociągów na dobę, a na ulicy Golęcińskiej około 34 pociągów. Warto zwrócić uwagę, że niekiedy na zwiększenie czasu zamknięcia rogatek wpływają także błędne zachowania kierowców. Apelujemy więc o zachowanie rozsądku i zwracamy uwagę na właściwe zachowanie podczas przejeżdżania przez tory. Przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, więc przede wszystkim o tym, że czerwone światło to zawsze sygnał stop dla kierowców, który bezwzględnie zakazuje wjazdu na przejazd. Pulsujące światło sygnalizacji są informacją zapowiadającą zamknięcie rogatek i zbliżanie się pociągu do przejazdu.
No tak, to spokojnym tonem powiedziane zasady, o których musi pamiętać kierowca. No to może przypomnijmy apel pani Ani, żeby ci kierowcy, którzy są na głównej drodze, a te drogi zjeżdżają się pod przejazd i ci, którzy są na podporządkowanej, mogą czekać kilkakrotnie na otwieranie szlabanu, żeby przejechać. No niech ci z głównej jednak pomyślą o innych i raz po raz wpuszczą kierowców z podporządkowanej. 618-654-654. Halo, pan Tadeusz?
Witam serdecznie.
Dzień dobry.
No przykro mi o tym mówić, ale kolej to jest państwo w państwie i kolejarzy nic nie obchodzi, że ludzie w samochodach, czy na rowerach, czy pieszo stoją pod przejazdami, pod szlabanami. Ich to nie interesuje. Oni są panami i władcami, oczywiście nie popełniają żadnych błędów. Winę mają tylko i wyłącznie kierowcy, którzy gdziekolwiek chcą jechać, wiecznie powodują korki. No przecież logiczne jest, że jeżeli gdzieś się zapali zielone światło, to z drugiej strony czy po bokach musi zapalić się czerwone i nie pojedziemy.
Panie Tadeuszu, czyli to jest tak, że to nie miasta, a kolej powinny budować bezkolizyjne przejazdy, czy jednak miasta też?
No różnie to jest w tych sytuacjach. W każdym bądź razie na pewno obecni fachowcy, którzy się zajmują koleją typu pan Wojciech Jankowiak, którego serdecznie pozdrawiam, który zajmuje się kupowaniem wagonów i przyznawaniem sobie premii, no to myślę, że tacy ludzie nie doprowadzą do niczego dobrego. To po pierwsze. Po drugie, proponuję pojechać do Szamotu i zobaczyć, jaki tam jest chaos, już nie powiem Armagedon. Że tam jeszcze nie doszło do jakichkolwiek wypadków, to tylko dzięki kierowcom, bo mnie kiedyś pani zamknęła między szlabanami. Ona nie patrzy przez okno, bo oczywiście firanki, kwiaty na parapetach. Ona nie patrzy, czy ktoś jest na przejeździe. Szlabany były do góry, światła nie paliły się, nie był sygnał, nie było sygnału dźwiękowego.
To jakim cudem
ona
pana
zamyka
zamknęło
szlaban i koniec, bo ona dostaje sygnał gdzieś tam, nie wiem, może z Warszawy, może z Londynu, nie wiem skąd. Zamknęła mnie na przejeździe, nie? Po obtrąbieniu oczywiście otworzyła. Pociąg i tak nie jechał, nie? Szlabany połamane. Nie wspomnę o Tarnowie Rogozińskim. Kolejarze myślą, że kierowcy na złość psują im te szlabany. Przyjechała ekipa naprawiać, czekałem, bo był przejazd zablokowany. Mówię, panowie, zróbcie to, żeby to rzeczywiście działało jak powinno, że najpierw sygnał świetlny, dźwiękowy i potem szlabany. Co pan opowiada? I mówię, panie, no przecież nikt panu nie połamał tych szlabanów na złość. No i poszedłem do auta. Gościu za chwilę przyszedł i mówi, no zrobimy próbę. No i rzeczywiście, było tylko tak, światełko, ding, ding, ding i szlabany leciały na dół, nie? Mhm. On mówi, rzeczywiście źle ustawione. No to kto ma winę? Kierowca?
Panie Tadeuszu?
Ja mam zgadywać, po ilu sekundach
dziękuję bardzo.
Się to szlabany zamkną albo otworzą.
Kropka. Pan Tadeusz,
chore.
Pan Tadeusz o kolei negatywnie. A pan Stanisław, dzień dobry.
Dzień dobry, zadzwonię jeszcze raz, bo bawi mnie ten pan z PKP, także no, nie mogę sobie tej przyjemności odmówić.
Wszystko... Ten, który mówił o opuszczaniu szlabanów, tak, podnoszeniu PKP, PLK.
Może wszystko jest cacy, no przecież głupota, jakiś świat nie widział. I jakiś czas byłem w Holandii, proszę państwa, z ręką na sercu, ostatni wagon, który opuszcza skrzyżowanie, przejazd kolejowy, zaczyna się szlaban podnosić. Ja ten wagon jeszcze widzę, a on już się podnosi. U nas przejedzie, nie wiem, kilometr czy ileś, no i może ktoś tam naciśnie, że w tym momencie szlaban rozpoczyna się. Wystarczyłoby tylko to zrobić. Ja nie mówię o pociągach nadjeżdżających, chociaż na Woli to akurat jest tak, że pociąg stoi na stacji, w ogóle nie rusza, a szlaban już jest zamknięty i czeka, aż ten pociąg raczy ruszyć. No, troszeczkę
organizacją. Czyli samą organizacją dałoby się sporo zyskać.
I nie odkrywać Ameryki jakiejś nowej, tylko pojechać tam, gdzie to funkcjonuje. Skopiować, przenieść tutaj. Mamy sposób do rozwiązania przynajmniej te 20-30% mniej stoimy na tej przejazdach.
Pan Stanisław dziękuję. Podpowiada, oby ci, którzy mogą skorzystać, skorzystali z tego. Dziękuję bardzo. Panie Marcinie, dzień dobry.
No, dzień dobry. Tak na gorący przykład jadę ulicą Krańcową. Przejechałem przez przejazd, stałem przed chwilą na przejeździe. Jako tam w korku, tak? Podjechałem do nie było żadnych świateł, ani nie były zamknięte zapory. Przejeżdżam, no co prawda wolnym tempem, no bo mam niski samochód i zapory się zamykają, mimo że przy wjeździe nie było ani świateł, ani ten, sygnalizacji.
Czyli potwierdza pan, że nie są zgrane sygnały z mechanizmem opuszczania rogatek?
To jest w wielu miejscach, raz też byłem zamknięty na małej wsi, chyba to był Kłutowy, tutaj i zostałem zamknięty w podobnej sytuacji. Stanąłem, zatrzymałem się przed przejazdem, ruszyłem, a równolegle zaczęły się zamykać zapory i włączać światło. Te światło powinny co najmniej 15 sekund dać czasu, żeby samochody mogły zjechać. No, przejazd na Krańcowy, no przed chwileczką to są, nie zjeżdżałem i na Krańcowej wjeżdżałem, nie było sygnalizacji, zjeżdżając zamyka się i włącza się światło i zamykam się szlabę.
To właściwie nadaje się na szybki alarm do odpowiednich służb, prawda? Mi zdarzyło się właśnie o takich rzeczach informować od razu służby, ale też nie zawsze wierzą na słowo.
Tak, takiego stresu, bo za bardzo teraz nie miałbym co zrobić, tak? Co prawda, mówię, naruszyłem ostro, ale to też bez sensu, bo sobie poniszczyłem samochód, tak? Bo mam niski na tyle samochodu, nie przejeżdżam 5 na godzinę, ale też nie przejeżdżam 40 na godzinę przez przejazd. Nie?
No tak, ani 110, żeby przefrunąć nad nim. Przepraszam za taki żart, ale dziękuję panu serdecznie za zwrócenie uwagi na to, bo to kolejny przykład rzeczywiście niezgrania sygnałów z samym opuszczaniem już rogatek. Dziękuję bardzo, Szlabanów. Pozdrawiam serdecznie. Jak wspominaliśmy, Poznań, Plewiska, ulica Grunwaldzka to jest takie miejsce, gdzie wreszcie na wiosnę 2023 roku powinien być już przejazd bezkolizyjny pod torami kolejowymi. Plany wiaduktów z unijnym dofinansowaniem nad ulicami Lutycką i Golęcińską są także w Poznaniu. A co z wiaduktami pozostałymi?
To też jeszcze za szybko, żebyśmy mówili o konkretnych terminach realizacji całej obwodnicy towarowej, bo jest opóźnienie w określeniu nowej perspektywy finansowej unijnej. Zakładaliśmy, że ta perspektywa miała zazębić się z zakończeniem obecnej perspektywy. Różne powody zdecydowały o tym, że jeszcze nie są podzielone pieniądze. Zobaczymy, w jakim zakresie ta perspektywa zakwalifikuje się do nowej perspektywy. Mam nadzieję, że przynajmniej zbudujemy łącznice, które są niezbędne do poprawienia ruchu od strony Kieksza i budować będziemy przystanki. Wtedy razem z zarządcą ruchu, z organizatorem przewozów będziemy wskazywać rozkład jazdy, kiedy te pociągi się pojawią.
To pan Arnold Bresz, członek zarządu PKP i dyrektor do spraw realizacji inwestycji. W odpowiedzi na pytanie, kiedy towarową obwodnicą Poznania będą mogły jechać pociągi pasażerskie i kiedy przy tej okazji powstaną, będą mogły powstać wiadukty. Pan Janusz, jeszcze szybciutko na kilka słów.
Tak,
halo.
Pan specjalista jest od tych obwodnic, to nie zwrócił uwagę na Kobyle Pole. Tam jakaś jest szyna rozkręcona, bo jak pociągi w nocy jadą, proszę pana, to jest taki stukot, pukot. Niech przejrzą to, bo to w nocy spać nie idzie.
Stukot, pukot. A zgłaszał pan?
No, nie wiem, komu to zgłosić.
No, wie pan, i kolei, i samorządowi warto od razu alarmować. Proszę jeszcze powiedzieć, jakie to miejsce, raz?
Kobyle Pole, Dażybór, to ta okolica.
Dziękuję bardzo. Ja apeluję, żeby państwo też próbowali jednak o takich sytuacjach informować, no bo jeśli informacja nie dotrze do zainteresowanych, mogących coś zmienić, naprawić, no to to będzie stukało jeszcze i stukało, i stukało, i stukało. Wspominaliśmy o obwodnicach Poznania przed chwileczką w telefonie, ale my też o tych wiaduktach. Co z pozostałymi wiaduktami w mieście, a więc już poza tym na Plewiskach, poza Lutycką i poza Golęcińską, mówi zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.
Są obiekty, które po pierwsze miałyby odciążyć Starołękę, to jest tunel wzdłuż ulicy Starołęckiej. I tutaj jesteśmy po dobrym spotkaniu z lokalnym oddziałem PKP PLK, który również deklaruje chęć wsparcia finansowego w projektowaniu tej inwestycji. I sądzę, że tutaj na pewno miasto mogłoby się w perspektywie też finansowo też do tego przecięcia dorzucić. To jest dla mnie zrozumiałe. Natomiast drugim jest kwestia przy okazji budowy też kolei obwodowej, tunelu przez tory na Ramowicach, po to, żeby można było też otworzyć drogę w przyszłości na tramwaj w kierunku Umultowa. Są oczywiście jeszcze inne wiadukty, mam tu na myśli oczywiście węzeł Wola, bo to wymaga decyzji na poziomie na pewno też centralnym, bo to jest droga krajowa 92 i w zasadzie pozostanie to ostatni taki kolizyjny punkt na drodze krajowej, bo jak zbudujemy też wiadukt na Lutyckie, to wcześniejsze i Lutycka, Ramowicka, Lechicka, wszystko to będzie porobione, więc zostanie nam tylko węzeł Wola. Wiemy, że gmina Suchy Las stara się o środki finansowe na budowę wiaduktu wzdłuż ulicy Sucholeckiej, Biskupińskiej. To jest taki pograniczny naszego miasta. My te pomysły jesteśmy gotowi wesprzeć pod warunkiem zabezpieczenia budowy dróg, które nie wtłoczą ruchu samochodowego w Podolany i w Szczeszyn. I ze strony wójta jest też taka wola współpracy. Mam tu na myśli kwestię budowy Nowej Szymanowskiego oraz łącznicy pomiędzy Obornicką, w przyszłości również i modernizacji budowy Nowej Obornickiej i łącznicy pomiędzy Biskupińską właśnie Obornicką. Także tych tematów jest naprawdę bardzo wiele. I jeszcze, żeby dołożyć do całości, mamy tutaj budowę też trzeciego, czwartego toru od stacji PKP Poznań Główny w kierunku Poznań Wschodni i dalej. I tutaj na pewno kolejarze no, myślą o rozwiązaniu kolizji drogowych na ulicy Świętego Michała oraz na Krańcowej. Tutaj oczywiście no, chcielibyśmy, żeby PKP rzeczywiście ten pomysł zrealizowała, bo to też zwiększy nam częstotliwość krusowania pociągów również kolei metropolitalnej do Poznania od strony wschodniej.
Choć jak na końcu słyszeliśmy, niech kolej zrealizuje ten wiadukt ostatni wspomniany przez zastępcę prezydenta Poznania, to jednak wcześniej była deklaracja wsparcia i planowanego wsparcia co najmniej dwóch wiaduktów. No to już jest pozytywne. Inna sprawa, ile jeszcze na to będzie trzeba poczekać, jak to w Poznaniu uda się szybko przeprowadzić. Poseł Bartłomiej Wróblewski, analizując potrzeby miasta i gmin podpoznańskich, uważa, że pod Poznaniem szlabany są jakoś sprawniej likwidowane.
Mam nadzieję, że w Poznaniu uda nam się to, co w ostatnich latach skutecznie robiliśmy w powiecie poznańskim. Najpierw powstał tunel w Pobiedziskach, który w ocenie władz PLK pana prezesa Ireneusza Merchela był projektem absolutnie wzorcowym w skali kraju, jeśli chodzi o współpracę samorządu i władz kolei. Później powstał wiadukt w Kostrzynie, który jeszcze nie jest oddany do użytku, ale już jest gotowy. Zaawansowane są prace z jednej strony w Kobylnicy, w gminie Swarzędz, jak także na ulicy Kolejowej w Komornikach. Także ta współpraca PLK z samorządami jest bardzo dobra. Mam nadzieję, że w tej perspektywie będzie jakaś wielka mobilizacja także ze strony miasta Poznań i uda nam się 5-6 przynajmniej takich miejsc w Poznaniu, gdzie są wiadukty, przeprowadzić inwestycje, a w każdym razie, żeby były one już mocno zaawansowane.
Oby można by powiedzieć, bo to lata mijają i jeszcze będą mijały. To, co widać na horyzoncie, to wiosna 2023, Grunwaldzka Plewiska, tam tunel powstanie. No to skoro z PKP coraz lepiej się współpracuje z PKP PLK, to Radosław Śledziński z tej spółki podkreśla, że w ostatnich latach w regionie rzeczywiście udało się przeprowadzić wiele inwestycji, które sprawiły, że szlabany zostały zlikwidowane.
W ramach modernizacji linii kolejowych sukcesywnie powstają bezkolizyjne skrzyżowania. W Wielkopolsce nowe wiadukty kolejowe i drogowe są dostępne m.in. na liniach Warszawa-Poznań w Koninie, a także na linii Wrocław-Poznań, na przykład w Poznaniu na ulicy Czechosłowackiej, tunel drogowy, który powstał kilka lat temu, a z nowych tuneli na realizowanej obecnie modernizacji między Czempiniem a granicą województwa dolnośląskiego z nowych bezkolizyjnych skrzyżowań mogą korzystać mieszkańcy Leszna czy Kościana. Dzięki współpracy z samorządami w ramach zwanego programu wiaduktowego dwupoziomowe skrzyżowania torów z drogą będą też m.in. we Wrześni, Plewiskach i Kostrzynie. Na bieżąco analizowane są także kolejne możliwości inwestycyjne. W Poznaniu polskie linie kolejowe dostrzegają potrzebę budowy wiaduktu m.in. w ciągu ulicy Starołęckiej. Już kilka lat temu spółka proponowała miastu współpracę oraz przeprowadzenie wspólnej inwestycji w ramach ogólnopolskiego projektu, który zapewnia bezkolizyjne skrzyżowania w rejonie przejazdów. Natomiast w ramach tego projektu realizowane są wiadukty i drogi na ulicy Goleńcińskiej i Lutyckiej, a więc na linii Poznań-Piła.
No miejmy nadzieję, że co do Starołęckiej to miasto i PKP dogadają się jak najszybciej, choć no to dopiero w tak zwanej drugiej perspektywie po roku 2023. Dziękuję Państwu za udział w audycji. Zapraszam na popołudniówkę o 15.30. Do usłyszenia. Tomasz Jędraszczak.
W środku dnia.